Niedawno miałem możliwość wygłoszenia parafialnych rekolekcji wielkopostnych, na których zaproponowałem wiodący temat o Bożej opatrzności. Jeżeli chcesz wspólnie ze mną zatrzymać się przy tej tajemnicy, to serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Nie jest łatwo ciągle wymyślać nowe tematy na kolejne kazania, konferencje, rekolekcje i czasami przychodzi taka myśl, żeby skorzystać z dotychczasowego dorobku duszpasterskiego. I teraz, kiedy zostałem zaproszony na rekolekcję, także miałem takie myśli, a może coś powiem, co mam już opracowane, co nie zawsze jest jakieś złe, bo po to pewne tematy sobie opracowujemy, żeby o nich mówić, żeby się nimi dzielić. Natomiast w tym roku miałem jakąś taką myśl, żeby jednak spróbować coś nowego, żeby, jak to czasami mówimy, nie odgrzewać kotleta tego, co już było, ale podać coś świeżego, adekwatnego do Słowa Bożego, które Kościół daje nam na dane dni, ale chciałem, żeby jakiś temat wiodący był tych rekolekcji i pomyślałem sobie, co takiego jakoś mnie osobiście w ostatnim czasie trzyma w wierze, co jest dla mnie osobiście ważne i tym czymś jest prawda, tajemnica o Bożej opatrzności. Chciałbym, żeby to była taka nić, którą sobie, mam nadzieję, że zszyjemy te poszczególne dni naszych spotkań rekolekcyjnych. Ich będzie 4, a więc 4 dni, w których mamy Słowo Boże i co prawda ja już jestem po tych rekolekcjach, bo ja je wygłosiłem i myślę, że też jakieś takie miałem doświadczenie prowadzenia, bo to słowo tak jakoś jest, że ono pasuje po prostu do tych refleksji. Więc taki proponuję temat wiodący, Boża opatrzność, taki sobie wymyśliłem tytuł roboczy tych rekolekcji, Droga opatrzności, Droga opatrzności. I przed nami 4 spotkania, w których będziemy się zatrzymywali nad jakimiś konkretnymi aspektami tajemnicy Bożej opatrzności. Na początku chciałbym, żebyśmy sobie ten temat, ten termin jakoś doprecyzowali, wyjaśnili. Oczywiście to jest trudne, takie abstrakcyjne, trochę teologiczne terminy, żeby je jakoś sprowadzić do prostych wyjaśnień. Natomiast możemy się zgodzić co do tego, że Boża opatrzność to jest pewien pomysł Pana Boga, plan i sposób realizacji tego planu na doprowadzenie nas do celu. Takie proponuję rozumienie tego terminu, czyli możemy sobie, oczywiście my to tak sobie jakoś upraszczamy, pewne metafory stosujemy na nasz własny użytek, żeby zrozumieć takie trudne prawdy, że Boża opatrzność to jest pewien pomysł Pana Boga i sposób jego realizacji na doprowadzenie nas do celu. I teraz, co jest celem? Jaki jest cel tych działań związanych z Bożą opatrznością? Myślę, że można sięgnąć do pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział 2, werset 4 i tam jest napisane: Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A więc to jest cel działania Bożej opatrzności, że Bóg w swoim jakimś tajemniczym działaniu chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I ja i wszyscy, którzy słuchali tych rekolekcji i teraz, drodzy słuchacze, którzy odbieracie to nagranie, więc to jest cel Boga, a sposób jego realizacji, pomysł na to, jak doprowadzić mnie, ciebie, wszystkich ludzi do tego, nazywamy Bożą opatrznością. Myślę, że temat nie jest łatwy. Tak jak każda zresztą tajemnica wiary, że trudno tak naprawdę to zrozumieć, jakoś ogarnąć umysłowo i tak naprawdę to nie do końca jest możliwe. My sobie to jakoś próbujemy przekładać, używać jakichś ludzkich obrazów, metafor, ale to jest zawsze jakieś takie cząstkowe. Nie jesteśmy w stanie w pełni tej tajemnicy wyjaśnić, więc ja bym chciał, żeby te nasze spotkania rekolekcyjne były nie tyle rozważaniem Bożej opatrzności, na pewno nie zrozumieniem, ale dla mnie ważne jest przede wszystkim, żeby tego doświadczyć, żeby tej prawdy o Bożej opatrzności doświadczyć na sobie, tego tajemniczego Bożego prowadzenia, w które wierzymy i którego możemy doświadczyć w naszym życiu. Więc to jest dla mnie jak gdyby istotą tych rekolekcji. Więc mamy pierwszy dzień i te rekolekcje zaczynały się w piątą niedzielę Wielkiego Postu I teraz ja będę się odwoływał do całej liturgii słowa, natomiast pomysł mam taki, że będę czytał Ewangelię, bo Ewangelia jest zawsze takim dla mnie przewodnim tekstem, ale też będziemy korzystać sobie pewnie z psalmów, z innych czytań. Więc posłuchajmy Ewangelii, ona jest dość długa, akurat teraz też wersję krótszą wybrałem. Z Ewangelii według świętego Jana. Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie, Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Mamy na początek naszych rekolekcji o Bożej Opatrzności piękny, bardzo symboliczny fragment spotkania Chrystusa ze swoimi przyjaciółmi. I chciałbym na początku zaznaczyć, w bardzo ładny sposób otwiera się ta scena i pokazuje nam, od czego chcemy zacząć nasze rekolekcje o Bożej Opatrzności, bo mamy napisane, że Jezus kochał Martę, Marię, Łazarza. Jezus miłował. Jest to podkreślone 2 razy na początku tekstu i nam to od razu otwiera coś bardzo ważnego, że u początku prawdy o Bożej Opatrzności jest prawda o Bożej miłości, że Boża Opatrzność jest jakby logiczną konsekwencją prawdy o Bożej miłości. I teraz to jest prawda, powiedziałbym, równie fundamentalna, co oklepana. To 1 000 000 razy to słyszymy w Kościele, na mszy, przy różnych okazjach, czytając Słowo Boże, że Bóg jest miłością, Bóg kocha. Pamiętam, kiedyś jak byłem młodszy, to czasami prowadziłem jakieś rekolekcje do młodzieży i mi się zdarzało mówić młodym ludziom, że Bóg ich kocha, to oni wtedy ziewali, byli tacy tym znudzeni, bo oni już wiele razy to słyszeli. I my możemy jakoś być z tą prawdą oswojeni. Natomiast to jest ciekawe, bo ta scena pokazuje nam, jak bardzo my się rozmijamy z rozumieniem Bożej miłości albo naszymi oczekiwaniami względem Bożej miłości, bo okazuje się, że ta Boża miłość jest realizowana w trochę odmienny sposób, niż my byśmy po ludzku oczekiwali, czy my byśmy może jakoś inaczej działali. I to jest bardzo ładnie pokazane, kiedy Chrystus dowiedział się, że jego przyjaciel jest chory, i tutaj mamy taki zwrot akcji, pozostał przez 2 dni w tym samym miejscu. I tu mamy już taki pierwszy zgrzyt, już taki kij w szprychy został włożony, bo kiedy myślimy sobie o naszym osobistym doświadczeniu jakichś, nie wiem, ważnych relacji czy przyjaciół, że kiedy nasz przyjaciel chorowałby, albo może nasze dziecko choruje, to od razu szukamy jakichś rozwiązań, może pytamy się, czy iść do apteki, kupić leki, może pomagamy w jakiejś, nie wiem, wizycie lekarskiej, że my byśmy chcieli działać od razu, natychmiast. No przecież dlaczego czekać, dlaczego zwlekać? Natomiast kiedy Chrystus usłyszał, że jego przyjaciel jest chory, zamiast od razu tam w podskokach lecieć, to on zatrzymał się na 2 dni w miejscu, gdzie przebywali. I tutaj pojawia się coś dla nas niezrozumiałego. Dlaczego? Oczywiście, że jak znamy całą tą historię, to na końcu się wyjaśnia, ale w momencie, kiedy to się działo, wydawałoby się to irracjonalne. Może nawet uczniowie się tam gdzieś dziwili, no czemu tam nie idziemy, czemu nie interweniujemy, czemu tutaj czekamy. I to nam pokazuje taką zasadniczą prawdę o tym, w jaki sposób Boża miłość się realizuje i w jaki sposób działa Boża opatrzność. Na pewno w inny sposób niż my byśmy oczekiwali, czy my byśmy jakoś inaczej tym zarządzali, tak sobie, gdybyśmy my byli bogami, a czasami może i próbujemy się wcielić w te role, może nawet nieświadomie to robimy, żebyśmy jakoś inaczej urządzili ten świat, rzeczywistość, może nasz kraj, może nasze życie. Natomiast ta scena pokazuje nam, że Chrystus ma jakiś inny pomysł, nawet on wydaje się na początku trochę dziwny. I to nam pokazuje prawdę o Bogu, o Jego działaniu i o Bożej opatrzności, że my nawet jeżeli byśmy chcieli to zrozumieć, to nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Tak symbolicznie o tym mówi prorok Izajasz, kiedy czytamy, że myśli moje nie są myślami waszymi, a drogi moje nie są drogami waszymi, że te drogi opatrzności, one są trochę dziwaczne, trochę inne niż my byśmy chcieli czy oczekiwali. I my też o tym mówimy, śpiewamy na liturgii, bo kiedy przychodzi ten moment, zanim będzie przeistoczenie, śpiewamy hymn Święty, Święty, Święty. I to słowo my po polsku mamy święty, natomiast w Starym Testamencie, kiedy to było używane, to dosłownie oznacza inny. Święty równa się inny, że Bóg jest inny, że nasze wyobrażenie Jego, Jego działanie jest inne niż my byśmy oczekiwali. I tu się pojawia taki zgrzyt, że no, Bóg jest miłością, ale ta miłość się realizuje w jakiś taki tajemniczy, inny sposób niż my byśmy oczekiwali. I to jest takie dla nas, myślę, że trudne doświadczenie takiego dysonansu, sprzeczności między tym, jak my byśmy chcieli, żeby Boża opatrzność działała w naszym życiu, że my byśmy chcieli może ten plan jakoś inaczej rozrysować. Oczywiście mówiąc plan, tak mówimy to metaforycznie. Jednak Chrystus miał taki pomysł i widzimy w tej scenie, że on całkowicie panował nad sytuacją, że jemu ani na moment się to jakoś nie wymknęło spod kontroli, bo nam się może wydawać, że może coś jest nie tak, że może Bogu się coś pomyliło, może on zapomniał, może ma ważniejsze sprawy i przeoczył coś istotnego na przykład w moim życiu. Ta scena pokazuje nam to, że te zamysły Bożej opatrzności są inne niż nasze pomysły. Więc to jest już u początku taki zgrzyt między Bożą miłością i sposobem jej realizacji, tak bym powiedział, w praktyce, a tym, jakie my byśmy mieli oczekiwania wobec tej Bożej miłości. I to, co jest jeszcze ważne, co chciałbym powiedzieć o Bożej opatrzności, jest tutaj symbolicznie w tej scenie podkreślone, że Chrystus mówi do obecnych, troszeczkę później, bo to już tak skaczemy, mówi usuńcie kamień, usuńcie kamień. A więc Boża opatrzność to jest też taka tajemnica działania Boga i współdziałania człowieka, więc to nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś kukiełkami, marionetkami, którymi steruje Bóg nie wiadomo w jaki sposób i tutaj byśmy jakoś tracili wolność, ale to jest taka tajemnica działania Bożego, realizacji zamysłu, planu Boga i naszego współdziałania. I to usunięcie kamienia jest tym symbolem, że my jako ludzie jesteśmy zaproszeni do tego, takiego aktywnego współdziałania w realizacji planu Bożej Opatrzności. Jak to się konkretnie może dziać, to jeszcze o tym sobie powiemy. Natomiast w tym momencie chcemy nad tym się zatrzymać, że to nie jest tak, że tylko Pan Bóg działa i to się dzieje poza nami. My jesteśmy zaproszeni do współdziałania. To usunięcie kamienia i ludzie, którzy ten kamień odwalili, Chrystus tego sam nie zrobił, jest symbolem tego, że i my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w sposób aktywny włączyć się w tak dać od siebie jakiś odrobinę wysiłku w plan działania Bożej Opatrzności. I teraz idziemy sobie dalej, bo bardzo ważne jest pokazane to, że my mamy problem z tym, żeby jakoś przyjąć działanie Bożej Opatrzności, żeby się na to zgodzić, że to rodzi w nas pewien niepokój, wątpliwości, trudności, zmagania. I to jest ukazane w tej scenie, kiedy Marta wychodzi na spotkanie Chrystusowi i mówi do Niego takie słowa, w których słyszymy dużo emocji, jakiejś goryczy, zniechęcenia, może rozczarowania. Marta mówi: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I wyczuwamy, że pod tym są wręcz może jakieś pretensje, takie zawiedzone, niespełnione oczekiwania. I dla nas ta scena jest bardzo ważna, bo ona pokazuje, że można, nawet warto, a może bym powiedział trzeba, być w takiej relacji z Bogiem. Że Marta ma odwagę, to jest też taki symbol wielkiej bliskości, że ona wychodzi do Chrystusa i mówi, że jest rozczarowana, że ona myślała, że to będzie inaczej, że czuje w związku z tym niepokój. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I my możemy, myślę, pod tymi słowami się podpisać, że i my doświadczamy takich chwil, kiedy nam się wydaje, jakby coś poszło nie tak, jakby Bóg zapomniał, jakby coś w tym Jego planie się zepsuło, jak On by nie był doskonały, nie był właściwy. I myślę, że możemy się pod tymi słowami podpisać. Panie, gdybyś tu był. I tutaj każdy mógłby po trzech kropkach dopisać jakieś swoje zdanie. Moje dziecko by nie zachorowało, mój małżonek, współmałżonek by mnie nie zostawił, moje dzieci by nie odeszły od wiary. I tutaj milion jakichś sytuacji życiowych moglibyśmy sobie podstawić pod to, które przeżywamy i które w taki sposób rodzą nas niepokój, jakby coś się Bogu wymknęło, jak On by o nas zapomniał, jak ta Boża opatrzność by jakoś nie działała, że może nie wszystko jest przez Niego ogarniane. I dla nas to jest bardzo ważne, żeby sobie na to pozwolić, że to jest zachęta do tego, żeby być w takiej relacji z Bogiem, w takiej autentycznej, żeby wyrazić to przed Nim, że nic nie stoi na przeszkodzie, wręcz jest to wskazane, żeby powiedzieć to Bogu: Panie, gdybyś tu był, wyrazić takie swoje pretensje, ból, rozczarowanie, które nosimy w sercu i Jemu o tym opowiedzieć. Opowiedzieć ten cały ból, jakiś smutek, niespełnione oczekiwania, które nosimy w sobie w taki sposób otwarty, nazywając to wszystko. Dla nas ważne jest to, że na tym się nie kończy ten dialog, że mamy ten jeden element tego jak gdyby wyrzucenia z siebie jakiejś pretensji. Natomiast mamy jeszcze drugą rzecz, bo Marta mówi na końcu tej rozmowy: tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. I pięknie nam to się składa w taką jedną całość, że Marta symbolizuje i to, że ona i wychodzi do Boga z jakimś niepokojem, z pretensjami, z żalem i ostatecznie wyraża wiarę w to, że On jest Mesjaszem. Dla nas to jest ważne, żebyśmy uchwycili taką zasadniczą myśl, która jeszcze nam powróci w tych rekolekcjach, że my czasami jesteśmy jakby zamknięci w takim myśleniu albo, albo. Albo to, że albo wychodzimy do Boga, tak nazwijmy, z buzią i Jemu coś wyrzucamy, albo wierzymy w Niego i Jemu się poddajemy. Natomiast w naszej wierze mnóstwo jest takich, nazwijmy to, pozornych sprzeczności na zasadzie i. Nawet największa tajemnica naszej wiary, tajemnica wcielenia, w której wierzymy w tajemnicę tego, że Chrystus to jest prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek w jednej osobie. I człowiek, i Bóg. Tak po ludzku by się wydawało, no nie da się. Albo człowiek, albo Bóg. Albo to, nie da się. A w wierze takie sprzeczności są łączone w jedno. I to, i to. I prawdziwy Bóg, i prawdziwy człowiek. I na podobnej zasadzie Marta pokazuje nam taką pełną postawę relacji z Bogiem, współpracy z Bożą Opatrznością, czyli My mamy prawo, żeby wyrazić to i te pretensje, i żal, i niezrozumienie, że wydaje nam się, jakby Bóg o nas zapomniał, jakby coś jemu poszło nie tak, jakby jemu się kartki w tym jego boskim planie posklejały. I ostatecznie chcemy za Martą mówić: tak, Panie, ja wciąż mocno wierzę w to, że Ty jesteś Mesjasz. To jest kluczowe w tym, takie ostateczne poddanie się Bożej opatrzności, że my czasami mamy ochotę takiego zamieniania się z Bogiem rolami, wchodzenia w Jego buty. I też jest taki film bardzo ładny, Bruce Wszechmogący, film amerykański, który pokazuje tak humorystycznie, bo to jest komedia, co się dzieje, kiedy człowiek wchodzi w buty Boga. I my nie chcemy tego robić, my chcemy się poddać ostatecznie, powiedzieć: Panie Boże, no z nas dwóch to jest Bóg, ale nim nie jestem ja, to Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Mesjaszem. I to jest taka, nazwijmy to, pewna kapitulacja, takie stwierdzenie, że okej, zgadzam się na to, że jest to dla mnie dziwne, nie rozumiem tego, to jest takie inne, niż by się wydawało w ogóle, patrząc logicznie, ale zgadzam się, że to Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Mesjaszem i ja wierzę ostatecznie w Ciebie. Tak, Panie, ja mocno wierzę w to. I dla nas to jest kluczowe, że jedno nie wyklucza drugiego, wręcz przeciwnie, taka dojrzała postawa zawiera w sobie i to, i to. I wyjście do Boga, nazwijmy, z jakimś niepokojem, zmaganiami, niezrozumieniem tego, opowiedzenie Jemu o tym wprost i jednocześnie powiedzenie do Niego: tak, Panie. I dla nas to jest kluczowe, że chcemy wobec Bożej opatrzności być realistyczni, że my nie rozumiemy tego, że drogi Boże nie są drogami naszymi, to jest trudne do ogarnięcia, to jest takie inne, wręcz bym powiedział, że czasami dziwaczne i my mamy prawo czuć niepokój, niezrozumienie, mieć jakieś oczekiwania względem tego i dobrze o tym mówić w sposób otwarty, z taką prostotą, autentycznością, ale dojrzała postawa polega też na tym, że ostatecznie mówimy tak jak Marta te słowa: tak, Panie, ja mocno wierzę w to, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. I tu się zawiera taka dojrzałość, że jest i to, nie albo to, tylko mamy i to. Więc, moi drodzy, to jest taka postawa, która myślę, że pozwala nam wejść w tą tajemnicę Bożej opatrzności i zacząć jej doświadczać na zasadzie powierzenia się tej Bożej opatrzności, bo pewnie o to nam chodzi, że tą odpowiedzią naszą, człowieka, na plan Bożej opatrzności jest zgoda, przyjęcie i powierzenie się. I myślę, że te słowa: tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, one są wyrazem takiego głębokiego, takiej decyzji na poziomie serca, wnętrza człowieka, że ja chcę zgodzić się: tak, Panie, choć nie rozumiem, jest to dla mnie trudne, dziwne, nawet momentami po prostu budzi ogromny sprzeciw i niepokój, ale tak, Panie, ja się zgadzam, że to jest Twój plan, Twój pomysł i on jest lepszy niż mi się wydaje, bo to jest Twój plan, a Twoje plany są po prostu Twoje, bo Ty jesteś Bogiem i Ty wiesz, jak prowadzić świat, rzeczywistość i mnie w swojej opatrzności. Więc na tym chciałbym, moi drodzy, żebyśmy się zatrzymali w tym pierwszym odcinku, czyli chciałem podkreślić to, że Boża opatrzność to jest pewien plan i sposób jego realizacji na doprowadzenie nas do celu. I Bóg w tym sposobie realizacji jest trochę inny, i taki jest tytuł tego odcinka, inny, bo on nie realizuje go po ludzku, w naszych jakichś kategoriach, bo on widzi rzeczywistość w całości, on ma szerszy ogląd i on realizuje ten plan swojej opatrzności w sposób taki, powiedzmy, precyzyjny, nie wiem, jeżeli tak to można nazwać, w każdym razie w sposób wiadomy sobie i on wie, co robi. I my mamy prawo tego nie rozumieć, mamy prawo mieć opory, wątpliwości, je przeżywać i nawet dobrze jest to wyrazić względem Boga, opowiedzieć Jemu o tym, natomiast ostatecznie chcemy, tak jak Marta, powiedzieć: tak, Panie, Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś Bogiem, a ja wierzę w Ciebie, wierzę w to, że choć po ludzku nie rozumiem, mi się to nie podoba i się buntuję, ale ostatecznie zgadzam się i chcę się poddać Twojej opatrzności. Więc tutaj, moi drodzy, się zatrzymajmy i to jest nasz pierwszy krok na drodze Bożej opatrzności, czyli dzisiaj przyjrzeliśmy się Bogu, Jego działaniu, temu, że ono jest inne, natomiast w kolejnym odcinku przyjrzymy się temu, jak to się dzieje, że my z tych dróg Bożej opatrzności zbaczamy. Dziękuję za uwagę i za obecność i zapraszam na kolejne spotkania rekolekcyjne. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.